TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, jest 21 minut po 8. Ten tydzień zdominowały dwie afery. Sprawa medalu prezydenta Zełenskiego i sprawa Szpitala Południowego. Ale działo się też dużo innych, ciekawych rzeczy. A ten tydzień w Polsce i na świecie podsumują ze mną Jakub Korus z TVP. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to może słuchajcie, zacznijmy od tematu, o którym już rozmawialiśmy wchodząc do studia, czyli właśnie od konferencji w Gdańsku, konferencji o odbudowie Ukrainy, no która chyba odbywała się jednak w cieniu tej awantury o UPA i o order Zełenskiego. Magdaleno, ty byłaś na tej konferencji. Powiedz, czy ta sprawa w ogóle dominowała w rozmowach, czy niekoniecznie?
Myślę, że w tych rozmowach, które są tam najważniejsze na tej konferencji, czyli tych głównie biznesowych i takich nieoficjalnych, może to niedobrze brzmi, ale no nie tych, które słyszeliśmy z telebimów, może tak. Myślę, że to nie miało takiego znaczenia. Natomiast to było, i to jest zresztą główny cel tej konferencji, warto to powiedzieć, jak sądzę, dlatego że te zewnętrzne panele, do których można było dołączyć i których można było wysłuchać, były, mówiąc wprost i potocznie, niewiarygodnie nudne. I tam się nic, myślę, że na tym poziomie tych takich dyskusji, które mogliśmy usłyszeć, które można było przytoczyć w mediach i tak dalej, to te wszystkie dyskusje w gruncie rzeczy nie miały trochę znaczenia, były ozdobnikami.
A wszystko, co najważniejsze, działo się w kuluarach.
Tak sądzę i tam, więc nie odmawiam tej konferencji ważnej roli w tym właśnie, na tym poziomie takim biznesowym, natomiast jeżeli chodzi o taki ludzki wymiar tej konferencji, no to ona trochę jest bez sensu, bo to się tam nie dzieje. Tam oczywiście pada mnóstwo ciekawych i pięknych słów ze scen, natomiast są to słowa głównie pod tytułem wspieramy Ukrainę, a to, czy za tym idzie rzeczywiste wsparcie, no to jest inna rzecz. Natomiast było widać ten kryzys w przemówieniu chociażby Donalda Tuska, tym otwierającym. To znaczy ono było, ja je uznałam za odrobinę chłodne jednak i takie, no takie też bardzo konwencjonalne, nie takie jakbyśmy chcieli usłyszeć pomiędzy bardzo bliskimi sojusznikami i bardzo bliskimi przyjaciółmi. Ja rozumiem, że Donald Tusk też nie chciał eskalować tego konfliktu. Potem pojawiły się takie analizy w mediach, że fakt, że Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska,
to nawet lepiej.
Ja z początku myślałam sobie, to bardzo dziwna interpretacja, ale potem przeczytałam kilka takich analiz i pomyślałam sobie, być może rzeczywiście tak jest, nie wiem, że być może tam no, to napięcie by wzrosło. No nie było go, więc się tego nie dowiemy. Natomiast no, miałam poczucie, że ten chłód było tam widać, jeżeli chodzi o oficjalnie, chociaż i Donald Tusk i Ursula von der Leyen, której oczywiście ten konflikt nie dotyczył, ale no, próbowali jakby zatrzeć to wrażenie, ale to było widać.
Uważacie, że ta sprawa orderu, odebrania orderu, która była bardzo, bardzo mocno rozgrywana w mediach i do dzisiaj jest zresztą, bo te komentarze nie milkną, ona była celowo w ten sposób rozegrana przez pana prezydenta i też Jarosława Kaczyńskiego, a jeśli tak, to po co? Kuba Kłarus.
Absolutnie tak, to znaczy ten kryzys po prostu służy stronie prezydenckiej. I teraz,
to widzimy w sondażu.
Otóż to. I teraz to jest tak, ja się bardzo cieszę, że w Gdańsku oddzielono te dwie kwestie, tak? To znaczy, myślę, że jedną sprawą są sprawy naszych emocji, sprawy naszej historii, przeszłości i oczywiście zajmujmy się nimi, to jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony myślmy po prostu chłodno, kalkulujmy. I być może w ogóle ten kryzys zrobił nam taki reality check trochę, nam Polakom. I może nawet stronie rządzącej troszkę. I to dobrze. Ale co do prezydenta, no to absolutnie tak, zresztą to było widać już po tym wszystkim, co się wydarzyło. To znaczy, po pierwsze, ja jeszcze tydzień temu, kiedy rozmawiałem z ludźmi ze strony rządowej, oni mi mówili, prawdopodobnie prezydent przeczeka tę konferencję i dopiero wtedy odbierze ten order. Sam fakt, że zrobił to zaraz przed konferencją, żeby jeszcze podgrzać dodatkową atmosferę, już świadczy o tym, że nie brał pod uwagę tego, czy to przysłuży się Polsce, czy się nie przysłuży, jak to wpłynie na nasze relacje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zwróćcie uwagę, co powiedziała strona prezydencka po tym, kiedy okazało się, że Zełenski nie przyjedzie. Oto wyszedł pan minister Przydacz i napisał na Twitterze, że ho, 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 nikt nie szanuje Donalda Tuska w Europie, proszę zobaczyć, to jest banda nieudaczników, nie dogadali się, zresztą jeszcze Zełański skacze im po głowie. Znaczy, tego typu wypowiedzi dają probierz i jakby wskazują na to, że stronie prezydenckiej chodzi wyłącznie o eskalację w tym wszystkim, nic więcej.
Z tego, co mówisz, rozumiem, że otoczenie i sam pan prezydent Nawrocki próbowali zniszczyć taki sukces potencjalny rządowi, czy nawet premierowi Tuskowi, no bo ta konferencja, sam fakt, czytałam takie komentarze, że sam fakt, że odbywa się w Polsce, już było sukcesem. Czy rzeczywiście udało się prawicy zniszczyć ten sukces? I czy ta konferencja była dla obozu rządzącego jakimś istotnym politycznym wydarzeniem?
No, przypomnijmy, że ta konferencja odbywa się co roku, od kilku lat w różnych miastach Europy i wcale nie na początku w Polsce, to już był któryś raz, więc ja bym tutaj może nie przesadzała z tym sukcesem, bo nie są igrzyska olimpijskie, więc nie, tak znowu bez przesady, ona się po prostu odbywa w różnych miastach Europy, to dobrze, że ona się odbywa. Natomiast no, akurat była kolejna Polska, więc bez przesady. Natomiast na pewno to, co się udało skrajnej prawicy i prawicy, ale niestety jest również z mojego punktu widzenia za mało kontrowane przez koalicję rządzącą, to jest popsucie relacji z Ukrainą, takie podbicie tego konfliktu z Ukrainą, ale też przede wszystkim to jest jeszcze gorsze, bo na poziomie politycznym to jest jedna rzecz, która nam się nie opłaca. Te popsucie tych, czy zniszczenie tych relacji nam się nie opłaca. Ale z drugiej strony jest jeszcze ten czynnik ludzki tak zwany, o którym mówiłam wcześniej. I tutaj na przykład, czyli myślę o uchodźcach i uchodźczyniach ukraińskich w Polsce. No i tutaj na przykład do tych wzrostu antyukraińskich nastrojów. No tutaj nie mogę powiedzieć, żeby koalicja rządząca się im na tyle przeciwstawiała, jak powinna. To, że Donald Tusk od dawna mówił bardzo dużo podkreślał bardzo często, jakie ciężary społeczeństwo polskie ponosi w związku z obecnością miliona osób. To nie są miliony, wiele milionów, to jest milion osób. I jakie duże ciężary ponosimy w związku z tym. To również, oczywiście to jest subtelne, to nie jest nagonka. Natomiast to również może podbijać takie nastroje, a w każdym razie ich nie uśmierza na pewno. W związku z czym to jest problem, natomiast oczywiście przoduje tutaj skrajna prawica i przoduje tutaj prawica. I to, co powiedział Jakub, to znaczy myśmy trochę w oku myśleli o tym, że to się może tak wydarzyć, że ale trochę mieliśmy nadzieję, że to trochę niemożliwe, żeby prezydent zrobił to tuż przed tą konferencją, odebrał ten order. To znaczy właśnie myśleliśmy, jeżeli już ma to zrobić, bo już politycznie nie może się z tego wycofać, no to zrobi to po konferencji. Tymczasem okazuje się, że zrobił to złośliwie, specjalnie tuż przed.
No dobrze, słuchajcie, a ja czytam dzisiaj w Financial Times, który właśnie pisze o Polsce i o tej całej awanturze, w ten sposób. Opozycja chce zablokować stronie ukraińskiej członkostwo w Unii Europejskiej. Jak pisze korespondent Michael Minder do Financial Times, Jarosław Kaczyński pogłębia historyczny spór z Kijowem. Lider prawicowej opozycji w Polsce wzywa Warszawę do zablokowania rozmów akcesyjnych Kijowa z Unią. Tym samym ten historyczny spór jest z najbliższym z sojuszników, stał się nowym frontem w jego walce z premierem Tuskiem. I dalej jeszcze jedno zdanie. Ta historia pokazuje, że jak polska debata na temat Ukrainy się całkowicie zmieniła od pierwszych miesięcy pełnoskalowej inwazji, kiedy ówczesny rząd PiS w Warszawie przewodził zachodniemu wsparciu dla Kijowa. Przypomnijmy, że był to rząd PiS.
Oczywiście, znaczy pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, który chciał misji nawet stabilizacyjnej, w której braliby udział Polacy. Pamiętamy Mateusza Morawieckiego, który do dzisiaj w ogóle uważa za pewne swoje dziedzictwo to, że jeździł po Europie i lobbował za sprawą Ukrainy. Ukraińską.
I super.
To oczywiście tak, i to się w ogóle...
Chwała mu za to.
To się oczywiście chwali. Ja bym tylko w pewnej takiej kontrze i jakoś troszkę sceptycznie względem tego artykułu, tylko pod takim kątem, że jest wiele środowisk w Europie, które nie bardzo palą się do tego, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej.
Nie tylko polska prawica.
Nie tylko polska prawica. I ja po prostu, czego bym wymagał od polskiej klasy politycznej w tym takim, po tym reality check, o którym powiedziałem, to tego, żebyśmy nie dali się w tę rolę jako Polacy wtłoczyć, bo tak jak mówię, no już zresztą Peter Madziar też sygnalizował, że Ukraina parę rzeczy musi zrobić, zanim do tej Unii wejdzie, więc nie dajmy się wrzucić. No tylko, że niestety dla prawicy polityka zagraniczna zawsze jest funkcją polityki wewnętrznej.
Słuchajcie, bardzo krótko podsumował to i celnie moim zdaniem Krzysztof Warga w Newsweeku napisał tak. Naprawdę trzeba powtarzać, że antyukraińskość jest prorosyjskością, a więc samobójstwem Polski. I dodaje, Rosja pierze nam mózgi.
Dokładnie tak jest. To znaczy musimy sobie też uświadomić, że w którymś studiu toczyłam też taką dyskusję o tym, że usłyszałam takie zdanie, no że właśnie, no ale polskie nastroje takie są, tak, antyukraińskie, no i co zrobimy? A warto tutaj podkreślić dokładnie to, co Krzysztof Warga, to znaczy to nie jest tak, że one takie są, bo
same się robią
i tylko po prostu w każdy zakątek naszej debaty publicznej weszła już Rosja, to znaczy weszła ta rosyjska dezinformacja i my naprawdę nawet sami nie wiemy, w których to jest miejscach. To nie jest oficjalne, to nie jest coś, co można zobaczyć gołym okiem. Różne komentarze w social mediach, które oglądamy, słuchamy, ludzie to robią i coraz większą to zdobywa popularność, to one mogą być inspirowane właśnie przez rosyjską dezinformację, więc to jest ważna kwestia. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to a propos tego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Najbardziej tragiczne w tym jest to, że tak jak powiedziałaś, dobre relacje z Ukrainą, bardzo bliskie relacje z Ukrainą są naszą racją stanu, mówiąc już z takim górnym.
Co mówił Piłsudski, co mówił Giedroycz.
Tak. Są dla nas bardzo ważne, nie tylko ze względów etycznych i prawno-człowieczych, ale ze względów strategicznych
bezpieczeństwa.
I bezpieczeństwa, to jest jasne. Tymczasem prawica je, no, szkodzi tym relacjom, ale nie dlatego, że uważa, że nasze dobre relacje z Ukrainą są dla nas szkodliwe, tylko i wyłącznie z powodu politycznego interesu. Tylko i wyłącznie dlatego, że chce pokonać jeszcze skrajniejszą prawicę w tych antyukraińskich nastrojach i chce po prostu wygrać wybory. To jest jedyny cel. Mhm. I to jest właśnie tragiczne.
Słuchajcie, jeszcze minutkę mamy przed informacjami, a ja chciałam tylko przypomnieć, że w Newsweeku również Dominika Długosz pisze, donosi, że doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, który, jak przypomnę, którzy mieli ostatnio trudne stosunki, chłodne bardzo. I do tego spotkania doszło w Sulejowie podczas zjazdu Gazety Polskiej i symbolicznie mieli ci liderzy PiS-u się pojednać, uścisnąć sobie rękę i jakoś symbolicznie się pogodzić. Według Dominiki to jest sygnał, że prawica zwiera szeregi przed kampanią wyborczą, a do Jakuba Korusa takie pytanie. Czy ty uważasz, że ta sprawa antyukraińska, to granie taką fobią antyukraińską, antymigrancką, to będzie jakiś motyw przewodni tej kampanii wyborczej, czy ona się już zaczęła?
Ona już się zaczęła i będzie to motyw kampanii wyborczej. No i myślę, że niestety będziemy obserwować takie mocne zaostrzenie, bo tutaj jednak prawica rozumiana jako Prawo i Sprawiedliwość, jako dawna Zjednoczona Prawica, będzie się musiała ścigać z Konfederacją i będzie się musiała ścigać z Grzegorzem Braunem.
Ścigać na
radykalizm,
na
ścigać
nienawiść.
Na nienawiść, ścigać na nastroje antyukraińskie i wszystkie anty, tak? To znaczy myślę, że ta figura innego to nie będą tylko Ukraińcy. Myślę, że zaraz wróci środowisko LGBT i tak dalej. Myślę, że naprawdę tych grup będzie o wiele, wiele więcej.
Mhm. Magdalena, a ty jak uważasz, bardzo króciutko? Będzie to jakiś motyw kampanii wyborczej?
Oczywiście, bo to jest, dzisiaj tak są prowadzone kampanie wyborcze. To jest tragedia naszych czasów i ta kampania dokładnie już się zaczęła w ten sposób. Podzielam zdanie Jakuba, że za chwilę te grupy, mamy mnóstwo takich grup do wyboru, do koloru. Pierwszą będzie prawdopodobnie LGBTQ tuż po Ukraińcach.
A w studiu komentatorzy Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry.
I Jakub Korus z TVP.
I dzień dobry.
Rozmawialiśmy o dwóch tematach rozmawiamy głównych tego tygodnia. Ten drugi, który też bardzo mocno rozgrzewa opinię publiczną, rozgrzewa media, no to oczywiście sprawa radnego Kacprzyka i Szpitala Południowego. Nawet widzę takie medialne nazwy, jakieś takie zbitki, że to jest afera szpitalna. Przez ten tydzień dowiadywaliśmy się nowych szczegółów. PiS już zapowiada, że chce powołać komisję w tej sprawie. Powiedzcie, jak z waszej perspektywy ta sprawa się rozwija i w kogo uderzy? Jakub Kors.
To może najpierw jedno zdanie na temat tej komisji. Bardzo podobało mi się komentarz Renaty Grochal zamieszczony w Newsweeku w felietonie, że jeżeli komisja, to na czele Jarosław Kaczyński, któremu, przypominam, wożono, ordynator woził kulę po leczeniu szpitalnym.
Także, do domu.
Także jakby znajmy tutaj skalę hipokryzji. Dwa powody, wydaje mi się, dlaczego ta afera jest tak ważna. To znaczy, po pierwsze, uderza bardzo mocno w warszawską platformę i warszawska platforma musi sobie z tym poradzić. To znaczy, wszystkie te rzeczy, faktycznie, które się działy w Południowym, ja nie jestem w stanie ich rozstrzygnąć, tych spraw pomiędzy sygnalistą też, bo to jest też dosyć istotne prawdopodobnie, a doktorem, a młodym doktorem z SOR-u, który zdaje się w rok zarobił 1 600 000. To jest wszystko do wyjaśnienia i to trzeba absolutnie wyjaśnić do spodu. No a drugi powód, dlatego, że to się też stało katalizatorem takiej rozmowy o całym kryzysie w systemie ochrony zdrowia i to jest też kłopot, tak? No bo Platforma Obywatelska jakby trochę zadzwonił jej dzwoneczek z powodu tego, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym. No i teraz musi sobie radzić nie tylko z kryzysem w Szpitalu Południowym, ale no z kryzysem, który urósł, no bo już mówimy o pensjach medyków, mówimy o czasach pracy. Wczoraj NIK opublikował raport Najdłuższy dyżur lekarski, który sprawdzono w Szpitalu Klinicznym, 70 godzin. Mhm. Co za tym idzie? Kryzys i dyskusja na temat tego, dlaczego mamy za mało lekarzy i tak dalej, więc to są te dwa powody, ale co ciekawe, bo wczoraj chociażby poseł Kmitas Prawa i Sprawiedliwości miał przed Ministerstwem Sprawiedliwości taki happening, zauważcie, że Prawo i Sprawiedliwość grzeje tylko aferą Południowego. Taką oni to nazywają ośmiornicą warszawską. Wiecie, w mediach prawicowych szpital śmierci i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to robią? Mhm. No dlatego, że ktoś doprowadził do tej sytuacji, która do tego ogólnego kryzysu w służbie zdrowia. No i rękę przyłożyli tu przecież PiS-owcy, którzy wprowadzili te waloryzację pensji, więc sprawa jest szalenie skomplikowana, no ale jest prawdopodobnie jednym z największych jednak kryzysów dla koalicji, moim zdaniem.
Jakub mówił, że ta sprawa jest skomplikowana i z jednej strony tak jest na pewno, bo nie wiemy wielu jeszcze rzeczy. Różni sygnaliści czy eksperci przychodzą do studiów różnych internetowych i opowiadają, rzucają oskarżeniami, a potem w prokuraturze nie powtarzają tych oskarżeń, czyli łatwiej coś powiedzieć w studiu internetowym niż prokuratorom, bo być może nie jest to do końca prawda. Nie wiemy tego wszystkiego, ale zastanawiam się dzisiaj, Jakub mówi, że to warszawska platforma musi się rozliczyć. W kogo ta afera najbardziej uderzy, już tak personalnie, i jakie będzie miała długofalowe konsekwencje? Magdalena Chrzczonowicz. No,
politycznie dla Koalicji Obywatelskiej to jest dramat, to jest tragedia. Co prawda poruszyłaś temat sygnalisty, który się pojawił w mediach. Ja z uwagą obserwowałam tę sytuację i wydaje mi się, że występ tegoż sygnalisty nieco osłabił tą aferę. To znaczy musiał, dlatego że jego zeznania były tak jednak jego relacja w tej, właśnie nie zeznania, tylko relacja w mediach była tak no jednak przesadzona, właśnie pełna oskarżeń, których no na razie nie da się w żaden sposób zweryfikować, że myślę, że to trochę osłabiło. Niemniej jest to najpoważniejsza na pewno afera dla Koalicji Obywatelskiej. Ona uderza w kilka rzeczy. Przede wszystkim, Jakub powiedział o służbie zdrowia, o ochronie zdrowia, to zawsze jest dla Polaków bardzo wrażliwa sprawa w związku z tym, ile czekają w kolejkach. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jest bardzo silna emocja w społeczeństwie antylekarska, antymedyczna, to znaczy, że ludzie się spotykają w gabinetach z lekarzami, którzy mają różne wobec nich stosunek, czekają w kolejkach. Chodzi o wrażliwą sprawę o zdrowie, więc to jest zawsze było bardzo na takim wysokim C, taka emocja anty.
Jednak salonik VIP-owski i te podwójne traktowanie, elity kontra zwykły człowiek, to jest taka prosta historia. Jakub, ty mówisz, że to jest skomplikowana historia, ale dla wielu odbiorców, którzy nie zagłębiają
oczywiście,
się w nią,
na poziomie meta pewnie.
Natomiast druga sprawa, w którą uderza właśnie, trochę to chciałam powiedzieć, to znaczy druga sprawa, w którą uderza taka wrażliwa, to jest to, że Platforma, że Koalicja Obywatelska szła do wyborów między innymi z takim hasłem, no po tych 8 latach PiSu, rozliczeń, a nie tylko walki z praworządnością ze strony PiSu, ale również rozliczeń właśnie tego kolesiostwa, tych tłustych kotów i tak dalej. I nagle się okazuje, że gdzie nie poskrobać, w którejkolwiek władzy nie poskrobać, to jest dokładnie to samo.
Tak, i ja rozmawiałam też z socjologiem, który powiedział mi, że elektorat PiSu czy Ziobry więcej wybacza swoim politykom, a elektorat Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy nie wybacza nawet zegarka za drogiego i właśnie no, takich podwójnych standardów jakby bardzo to irytuje.
To jest zdecydowanie się z tym zgadzam. Zapytałam się w mojej redakcji, czy ktoś pamięta podobną aferę z czasów PiSu i usłyszałam przypomniałam sobie o aferze z mężem Elżbiety Witek. Tak. To w ogóle nie było żadnego porównania, jeżeli chodzi o efekt tej afery z tą sytuacją.
Dobrze, słuchajcie, skoro o aferach dzisiaj mowa, to sięgam po OKO.press, a tam czytam w artykule. Zaufani prokuratorzy Ziobry przez 4 lata ukręcali łeb śledztwu w sprawie zonda krypto. Magdaleno, co wam się udało ustalić?
No, udało nam się ustalić, że dokładnie to, co powiedziałaś, to znaczy, że prokuratorzy, mimo tego, że KNF alarmowała w sprawie zonda krypto. Oczywiście KNF być może robiła to nieumiejętnie, nie umiem tego powiedzieć, czy zwracała uwagę nie zawsze na to, co trzeba. Nie wiem tego. Natomiast KNF nie jest od tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób, nie jest od oskarżeń. KNF jest od tego, żeby alarmować, kiedy coś widzi. I tu do prokuratury należało sformułowanie odpowiednich oskarżeń czy zarzutów, jeżeli była taka konieczność. Po kolei wszystkie te sprawy były umarzane. One były również potem już umarzane w czasie, kiedy prokuratorem generalnym był Adam Bodnar. Natomiast to, na co my zwracamy uwagę w tym artykule, to, że prokuratora Adama Bodnara umorzyła poboczny wątek, który KNF zgłosiła już później. Mhm. Więc to nie była de facto ta sprawa. Natomiast nie była jakby clue tej sprawy. Natomiast to, co musimy powiedzieć głośno, to, że KNF alarmowała w tej sprawie i przede wszystkim prokuratora Zbigniewa Ziobry, a później również Adama Bodnara nie podjęły się tej sprawy.
Jakub Korus, ta sprawa zonda krypto wraca, bo wiemy, że koalicja zapowiada, że ustawa w nowej wersji znowu trafi do prezydenta Nawrockiego. Dlaczego ta sprawa jest tak niewygodna dla prawicy, a szczególnie dla samego prezydenta?
Ping-pong weciarski, tak chyba możemy to nazwać, bo to już będzie kolejny raz, kiedy prezydent znowu twierdzi, że znowu tę ustawę zawetuje. No oczywiście sprawa niewygodna, no bo tak naprawdę na pieniądzach z krypto gdzieś uwłaszczała się politycznie polska prawica. Ja przypominam konferencję SIPAC w Rzeszowie, współfinansowaną przez pieniądze z krypto. Był wtedy tam jeszcze urzędujący prezydent Andrzej Duda
i kandydat
na prezydenta Karol Nawrocki. Finansowanie dużej prawicowej telewizji to jest kolejny wątek, więc prawica ma tutaj bardzo dużo za uszami, jeżeli chodzi o krypto. No i ta sprawa krypto jakby bezpośrednio w nią uderza. No przypominam też o bezpośrednich przecież przelewach finansowych, które trafiły zarówno do fundacji związanej ze Zbigniewem Ziobrą, jak i z drugiej strony do fundacji związanej z Przemysławem Wiplerem. No z tych pieniędzy trzeba się wytłumaczyć, tym bardziej, no że przecież z oświadczeń majątkowych, które ostatnio posłowie prezentowali, wiemy, że na przykład Ziobro skorzystał z tych pieniędzy i z tych pieniędzy była opłacana jego ochrona prawna, tak? Podczas tych ostatnich lat, więc to jest rzecz, no, która się absolutnie ciągnie za polską prawicą i polska prawica będzie się musiała z niej tłumaczyć.
Ja też widzę, słuchajcie, ogromny lobbying tych firm kryptowalutowych w internecie, jak dobrze pozycjonują newsy, czy swoje opinie w internecie i kiedy się wgoogluje sprawę Zonda Krypto, to pojawia się bardzo dużo artykułów, które jak się dobrze je przeczyta, są artykułami PR-owskimi, mówiącymi, jakie to są świetne firmy i jak nowoczesny jest to rynek i jak głupie jest jakiekolwiek regulowanie tego rynku.
I to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, dlatego że moim zdaniem to jest clue problemu z Zonda Krypto. To znaczy, to jest dokładnie, dlaczego nikt się
i
tym nie zajął.
I całego rynku kryptowalut.
Dokładnie. To znaczy, że ja mam takie... Ja generalnie jestem fanką tego, co powiedział Jarosław Kaczyński kiedyś. Mm. On powiedział, że on nie rozumie Zonda Krypto, nie rozumie kryptowalut i w związku z czym trzeba ich zakazać. Ja jakoś oczywiście nie wypowiem być może zdania pod tytułem trzeba ich zakazać, natomiast ja sympatyzuję z tym podejściem, bo ono jest jakoś ciekawe. Dlaczego myśmy się dali, dlaczego nikt nie reagował na te kryptowaluty? Właśnie dlatego, że wydawało nam się, no tak, to jest jakieś nowoczesne narzędzie. Wielu z nas na pewno ich go nie rozumiało. Nawet ci, którzy w niego inwestowali, zapewne go nie rozumiało do końca. Natomiast ono się wydaje takie nowoczesne. No tak, wielki biznes. Biznes ma zawsze rację. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Można uciec od podatku.
Dokładnie. I mi się wydaje, że to jest clue problemu. To znaczy, że dlatego nikomu się nie zapalała czerwona lampa, bo nie chciał się wydawać, nie wiem, wsteczny, czy dławić biznes, dławić wielkie finanse i tak dalej. Tymczasem trzeba to kontrolować. Ja bym była za tym, żeby maksymalnie kontrolować tego typu narzędzia.
To prawda, ja też się zgadzam z tobą. Ten rynek trzeba regulować, co robi Unia Europejska i co robi wiele krajów na świecie, bo jak wiemy, to nie jest taka ładna tylko historia o nowoczesności, ale dzięki kryptowalutom po prostu przestępcy korzystają na przesyle pieniędzy w sposób niekontrolowany w żaden sposób przez instytucje publiczne, państwo czy media.
Dokładnie.
Słuchajcie, do Zonda Krypto afery na pewno będziemy wracali, ale tak sobie myślę na koniec, że mamy jeszcze odrobinę czasu i w cieniu tych wszystkich afer Senat przegłosował ustawę o statusie osoby najbliższej. To był bardzo trudny proces, bardzo długo trwał. Środowisko LGBT plus i politycy lewicy bardzo długo pracowali nad kształtem tej ustawy, żeby ona w ogóle mogła przejść przez Sejm i Senat. Co dalej? Co zrobi pan prezydent Jakub Korus?
No, jeżeli wnioskować po tym, co pan prezydent już, po tych sygnałach, które pan prezydent i ośrodek prezydencki wysyłali, to ja bym się spodziewał tutaj jednak weta albo odesłania przynajmniej do Trybunału Konstytucyjnego, a co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, to doskonale wiemy, nic się nie dzieje. więc tego bym się spodziewał. Pamiętam, że kiedy już Sejm przegłosował tę ustawę, no bo teraz Senat mieliśmy, to pan prezydent już wtedy powiedział, jakby nie wypowiedział się na temat tej konkretnej ustawy, ale obóz prezydencki powiedział coś takiego, znowu wrócił do tej mantry na temat tego, czymże jest małżeństwo w Polsce, małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i tak dalej, znamy ten cytat. Więc ja się spodziewam weta, no ustawa, która jest jakby bardzo, bardzo trudnym kompromisem, tak, bo ja też znam jeden z moich kolegów ostatnio właśnie ze społeczności LGBT+, nazwał ją ustawą współlokator plus, więc
nie do końca wszystkich zadowala.
Tak, zdecydowanie.
Jedno słowo. Zawetuję?
Oczywiście, że tak.
Dobrze. Bardzo dziękuję za podsumowanie tygodnia w polityce. Jakub Korus, TVP. Dziękuję bardzo.
Pięknie dziękuję.
I Magdalena Chrzczonowicz z OKO.press. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.